przypominamy narodzenie się Jezusa Chrystusa. Głównym tematem dzisiejszego naszego nabożeństwa jest wspominanie narodzenia Jezusa Chrystusa. Sięgnijmy do dwóch tekstów. Pierwszy z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. I tylko dwa wersety to wersety przypominające nam błogosławieństwo Symeona. I oto Symeon powiada następującą rzecz w wierszu 32 rozdziału Ewangelii Łukasza. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. I drugi tekst, który znajduję w księdze proroka Izajasza, 61 rozdział i pierwsze trzy wersety. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia, i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Czasami zdarza się, że ludzie wierzący w swej gorliwości podkreślają, że właściwie dla nas nie ma to znaczenia, w jakim to czasie świętujemy narodzenie Jezusa Chrystusa, bo nie ta data, nie ten rok, nie ta okoliczność. I to częściowo jest prawdą, ale jeśli ktoś tak mówi, to jest takie pobożne, religijne, przepraszam za słowo, gadanie. Bo nie da się uciec od tego, że Jezus Chrystus narodził się, że jest to fakt historyczny. To prawda, że nie jest ten fakt dziś wspominany zgodny z terminem, w którym się Jezus urodził, bo tak naprawdę nikt nie usiadł i nie zapisał tego dokładnie. Na pewno wiemy, że nasza era powinna się była zacząć 6 lat wcześniej. To wszystko jest pokręcone już. Ale przecież nie o te daty nam chodzi, ale o fakt historyczny, który dziś wspominamy. Dobrze, że jest taka okoliczność, kiedy możemy to wspominać, chociaż ona akurat ma zupełnie związek z czymś innym. Kiedy te daty ustalono, to one mają zupełnie z innym świętowaniem związek, ale nie psujmy tej atmosfery wspominaniem, z jakiego to powodu tę datę wybrano. Ważne jest, że konkretnego roku, konkretnego dnia i o konkretnej godzinie urodził się Jezus Chrystus, że miał ziemskich rodziców, Józefa i Marię, zatroskanych o Jego życie, tak jak zatroskani są rodzice o swoje dzieci. Przepełnieni tą troską taką, jaką przepełniona była Maria i Józef. I myślę, że nawet takim ortodoksyjnym chrześcijanom wierzącym, którzy myślą sobie, no to nie ten czas i zdarzyło się to komuś, że w święta pamiątki narodzenia mówił o zmartwychwstaniu jako taki protest, kaznodziejski protest, bo to nie ten czas. Myślę, że nikt z nas nie uniknie tej atmosfery, nastroju, jaki wiąże się z tymi świętami. Myślę, że dajemy się unieść tej gorącej fali zakupów, przygotowań. I my ludzie wierzący nie jesteśmy od tego wolni. To gdzieś jest przy nas. Uczestniczymy w tym. Też przecież jakieś zakupy robiliśmy. Widać zresztą, prezenty prawdopodobnie były. Te dzieci wydadzą, jakie były. Wystarczy je na tę okoliczność przepytać. To święto w kulturze polskiej ma swój szczególny charakter. I od tego nie uciekniemy. To jest pewna tradycja, która nam towarzyszy. Ale myślę, że dobrze, że jest ten czas refleksji, zatrzymania się. Czas takiego nabożeństwa. Pozostaje jedynie pytanie, na ile umiemy zachować zdrowy dystans, zdrową refleksję, na ile umiemy świętować to, co świętować powinniśmy. To anioł pasterzom przecież zwiastował radosną nowinę. Powiedział, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. I od tej radości nie uciekniemy. A myślę, że byłoby nawet nierozsądne uciekać od tej radości, którą anioł ogłosił. Jest w Biblii to napisane. A więc to jest powód, dla którego tu spotykamy się, by przeżywać radość. I cieszę się, że powierzono to poselstwo aniołowi, a nie nam. Bo wiecie, jakby nasze poselstwo wyglądało, gdyby to nam powierzono dziś ogłoszenie, że mamy takie święta? Mniej więcej mogłoby brzmieć następująco. Ogłaszamy szaloną przecenę towarów w supermarketach. Wszystko będzie przez jeden dzień za złotówkę. Jutro trumny będą reglamentowane. Tak by to wyglądało. Ludzie by się rzucili, pozabijaliby się, stratowaliby się. No bo jakże by tu nie skorzystać z takiej promocji? Obawiam się i zadaję sobie pytanie, ile miałbym w zborze pogrzebu? Albo ilu należałoby odwiedzić w szpitalach połamanych? Myślicie, że nie wzięlibyście w tym udziału? Myślałem, że to by się nam udzieliło. I byłem bardzo podbudowany, kiedy jedna z dziennikarek powiedziała, czy zadała takie pytanie, no wszystko już prawie na święta przygotowane, ale czyśmy się przygotowali duchowo. I zapytała pewnego księdza, jak on się przygotowuje. On powiedział, ja od lat w tym czasie nie robię żadnych zakupów, nie uczestniczę w tym wszystkim, biorę Biblię i czytam. Byłem tym bardzo zbudowany. Może bardziej okazał się człowiekiem bliskim temu, co świętować powinniśmy, niż nieraz nam się to zdarza. Były kardynał Ratzinger powiedział kiedyś tak. Mówi się, że we współczesnym świecie święta Bożego Narodzenia zostały beznadziejnie skomercjalizowane, że wyrodziły się w jeden wielki jarmark, a ich pobożna oprawa nabrała posmaku kiczu. I myślę, że to ciągle nam towarzyszy. Co roku prawdopodobnie w podobnych lub mniej podobnych słowach o tym mówimy. Ten schemat powtarza się każdego roku. Nadejdą kolejne święta, schemat znów się powtórzy, tyle tylko, że nie z Mikołajami, a z zowatymi barankami. I tak ta spirala będzie się nakręcać w supermarketach. Ale radość, którą ogłosił anioł, była bardzo ważna dla nas. Ona będzie udziałem wszystkich, którzy przyjmą go jako Zbawiciela. Dlatego nie jest ona udziałem tak wszystkich, jak leci. To nie jest tak z tą radością, że ona jest udziałem wszystkich. Owszem, ludzie się cieszą. Pewna pani powiedziała, ja spędzę cały dzień w łóżku. Jestem zmęczona, muszę się w końcu wyspać. Można i tak. Różne są sposoby radowania się przy tej okazji. I dziękuję, że chcieliście przyjść na to miejsce i radować się tą wspólną radością, którą tu w tym miejscu chcemy ogłosić. Chcemy wspólnie wczuć się w tę atmosferę tego zdarzenia, jakie miało miejsce. Ta radość, którą zaoferował Bóg w Jezusie Chrystusie, niezależnie od sytuacji, w jakich to świętowanie odbywa się, jest, wierzę, dla nas czymś ważnym. Jest Bożym zaworem bezpieczeństwa. To właśnie wtedy możemy, spotykając się, mówić o tym, który nas kocha. Radość z Pana jest waszą ostoją, powiedział kiedyś Nehemiasz. I Bóg to nam zaoferował przez poselstwo anioła. To jest nasz zamór bezpieczeństwa. Możemy być ludźmi radości. Możemy być ludźmi, którzy wiedzą, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię. Ja myślę, że nie ma tu w naszym gronie człowieka, który by nie wiedział, dlaczego te święta się obchodzi. Z jakiej okazji, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł. Co innego, co myśmy z tym zrobili, w jakim stopniu to ma znaczenie dla nas, w jaki sposób to oddziaływuje na nasze życie. Ale wspominamy dzień niezwykły. Niezwykłe wydarzenie, które zawsze będzie pozostawać niezwykłym aż do czasu, gdy wejdziemy do wieczności. To jest niezwykłe, co się zdarzyło i o tym już słyszeliśmy dużo wcześniej w naszych spotkaniach tutaj zborowych, poprzedzających ten dzisiejszy dzień. Słyszeliśmy o tej niezwykłości narodzenia się Jezusa Chrystusa. W jaki sposób ludzie przyjmowali, ci, którzy przyjąć tę wieść powinni. Ten niezwykły kontrast i ci niezwykli ludzie, którzy poddali się Bogu, zaakceptowali tę nową funkcję, jaka została im powierzona, funkcję rodziców. Jak zachowywali się? Jak przyjęli to poselstwo? Jak byli tym oczarowani? Ja myślę, że niektórym ludziom dziś wieść o tym, że zostaną rodzicami, zbija sen z oczu. Są niektórzy przerażeni, że zostaną rodzicami. To jeszcze nie teraz, nie chcieliśmy, a to mieliśmy inne plany, a to mieliśmy jakieś inne pomysły na życie. Oni byli oczarowani. A byli przecież takimi normalnymi, zwykłymi ludźmi. I dziś wspominamy Jezusa Chrystusa, który zmienił też życie Józefa i Marii. Ich życie już nie było takie samo. I ono było trochę inne może nawet niż życie przeciętnej rodziny. A to dlatego, że zaledwie się urodził, a już musieli poddać się nowym Bożym planom. Nie tym, które oni mieli, które im się ważyły. Spokojnej, żydowskiej rodziny, zajętej wychowaniem swego dziecka, ale musieli zaraz uciekać, chronić się, bo od początku życie ich dziecka było zagrożone. Oburzano się, gdy się narodził i oburzano się cały czas, gdy dorastał, gdy funkcjonował, gdy potem szedł z poselstwem dobrej nowiny. Odgrażano się, brano kamienie, niektórzy krzyczeli twarda to mowa, wygrażali i odchodzili. Inni z kolei garnęli się do Niego i chcieli być blisko w Jego otoczeniu. Ale prawda o Jezusie zostaje ciągle tą samą prawdą. On jest moim, Twoim Zbawicielem. To dziś podkreślać będziemy. Gdy Jezus narodził się, to dzień, w którym On się narodził, stał się pierwszym dniem dla Marii i Józefa, od którego reszta ich życia zaczęła wyglądać inaczej. Warto zadać sobie pytanie, co z resztą mojego życia, gdy wspominam dziś pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa. Jakie to ma znaczenie dla mnie? Co będzie z resztą mojego życia jutro, pojutrze, za miesiąc, kilka lat? I jest to dla mnie poruszające poselstwo Symeona, gdyż oczy moje widziały zbawienie. To jest poselstwo, którym dzielę się i którym wy byście mogli się w tym miejscu również podzielić i powiedzieć. Widzieliśmy, widziałam. Oczy moje widziały zbawienie Twoje. To jest powód tego radosnego zachowywania się. Wspominania tego szczęśliwego dnia. Narodził się Jezus, ale był dzień, kiedy myśmy się urodzili duchowo. Możemy wspominać zbawienie, które przygotowałeś. Możemy taką modlitwę wznieść dzisiaj i powiedzieć: Panie, jesteśmy wdzięczni za zbawienie, które przygotowałeś dla nas. Dlatego w tych powtarzających się usługach raz w roku, gdy to wspominamy, ale nie ma powodu, by w innych dniach nie wspominać, mówimy: zbawienie, które przygotowałeś mnie, nam. Ciągle to powtarzać będziemy. I wszystko zawisło na tym słowie, że dla mnie, zbawienie dla mnie.
Dziś się wam narodził Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus, czy Chrystus Pan, powiedzieli aniołowie. Ale prorok Izajasz zapowiedział, jaka będzie służba tego, który się narodził, tego, który się ma narodzić, bo wtedy dla niego była to odległa przyszłość. Nie umiał nawet powiedzieć, za ile czasu to się stanie, ale miał prorocze słowo. To słowo potem zostało któregoś dnia w synagodze potwierdzone przez Jezusa Chrystusa podczas jego już działalności publicznej. Słowo, które cytowałem, prorok Izajasz powiedział, a Jezus potwierdził, tak, to jest ta misja, z którą przyszedłem na ziemię. I zatrzymajmy się przez chwilę na tym, co Jezus mówił, a co prorok Izajasz prorokował. Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Jezus Chrystus głosił ludziom dobrą nowinę. I w tej dobrej nowinie było coś, co irytowało, co drażniło. Bo on przyszedł i mówił dobrą nowinę, głosił dobrą nowinę, a ta dobra nowina brzmiała: opamiętajcie się. To ludzie nie lubią. Raczej nie lubimy takiego napomnienia. Opamiętajcie się. No, jakby po główce, po głaska powiedział, no, wspaniale, jesteś dobrym człowiekiem. Poklepał po plecach, pogłaskał po główce, ale on przyszedł i powiedział, opamiętajcie się. Czyli z czegoś trzeba się było opamiętać. Bezkompromisowe demaskowanie zła, to ono wywoływało agresję otoczenia, tego, które się nie godziło z takim podejściem. To oburzało, denerwowało. Dzisiaj też niektórych ludzi denerwuje poselstwo o Jezusie Chrystusie, denerwuje dobra nowina i Ewangelia zbawienia. A wy zawsze tylko o tym samym. A o czym mam innym mówić? Jeśli to jest najważniejsza rzecz, która zdarzyła się w moim życiu. O czym, jak nie o tym mówić? Ja już wiele razy to wspominałem. Jeśli chłopak jest zakochany w dziewczynie, o kim mówi? No tylko o niej. Nie ma piękniejszej. Są miliony pięknych kobiet, ale on ciągle o tej samej. Co to, nie ma innej? Nie ma, dlatego że to jest ta, w której jest zakochany. Będzie o niej mówił. Mężczyźni rzadziej o żonach mówią, jak sobie przypomną, a o samochodach za to się rozpływają i godzinami mogą o tym opowiadać. Bo są w nich zakochani. Od razu świadczy, w czym zakochani. Ale dobra nowina mówi o przyszłości z Bogiem. Ona nie mówi o mękach piekła. Ludzi to denerwuje, bo gdy mówimy o Bożej łasce, o opamiętaniu, gdy zwiastujemy dobrą nowinę w imieniu też Jezusa Chrystusa, ludzie myślą, że mówimy, by straszyć piekłem. Nie. Ono jest przygotowane dla upadłych aniołów i upartych grzeszników. Ale tych, którzy przyjdą przed tron Jezusa Chrystusa, Jezus przyjmuje. Dlatego dla mnie jest to poselstwo Izajaszowe tak ważne. Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Dobre słowo. Jak to jest dobrze usłyszeć dobre słowo? A gdy usłyszymy nie takie, zawsze gdzieś tam się tego ślimaka robi, zaraz wysuną i już byłby gotów ich użyć. Lubimy dobre słowo. I z takim słowem przyszedł w ten świat Jezus Chrystus. A ponieważ dziś agresywna reklama przypomina nie to, co trzeba, to chcemy przypominać, że on przyniósł dobre słowo, dobrą nowinę, dobre poselstwo. Poselstwo dotyczące mojej, ale i waszej przyszłości. Nie musimy się lękać. Nie musimy być zatrwożeni. Dlatego anioł powiedział, wszystko, co powinniście zrobić, to radować się. Być radosnymi ludźmi, bo przewidział Bóg dla was miejsce spotkania, gdzie będziecie szczęśliwymi. Swój dom, który nas oczekuje. Jego aktywne usługiwanie, jego publiczna służba była służbą opatrywania. Mamy ten wzór zaprezentowany przez Jezusa Chrystusa w przypowieści o Samarytaninie. To nie były słowa. To nie było poklepanie po plecach i powiedzenie, no trzymaj się. Pan ci pomoże. Ale on to zamieniał w aktywną, czynną służbę. On nie tylko poklepał po plecach i powiedział, no jakoś to będzie, módl się, pracuj, Pan ci będzie pomagał. Ale ten Pan był w sytuacjach, kiedy był sługą. Kazanie na górze przypomina nam, jak możemy opatrywać serca skruszone. Co mamy do zaoferowania? Nie tylko pozorne ubezpieczenie, ale realną, rzeczywistą Bożą pomoc. Realne Boże błogosławieństwo. Takie prawdziwe, takie autentyczne, nie takie jak bank oferuje nam kredyt na samochód. Powiada realne oprocentowanie, to tam 3 i coś procent, tak? Przynajmniej. A potem idziesz do banku, podpisujesz umowę, przychodzi pierwsza rata, patrzysz, a tam 28%. Bo ci nie powiedzieli prawdy do końca. Przejaskrawiam, to oczywiście już takich procentów może nie ma. Jak nie będziecie uparci, nie dowiecie się, jakie są prawdziwe. Zawsze to jest to najładniejsze. Jezus nigdy tak nie robił, nigdy tak nie postępował. Nigdy nie było ukrytych kosztów zbawienia. Nigdy nie było ukrytych kosztów zbawienia. Jeśli mówił, że kto przyjdzie do mnie, będzie zbawiony, to nie ma nic pod tym ukrytego, że jeszcze coś będziesz musiał zapłacić, że będziesz musiał jeszcze coś dołożyć do tego zbawienia. Że jeszcze będzie więcej kosztować niż sądziłeś. I myślę, że większość z nas tego doświadczyła. Dziś tylko to chcę wyciągnąć na zewnątrz, byśmy sobie uświadomili, cośmy otrzymali w tym narodzeniu Jezusa Chrystusa, jak cenne rzeczy. Opatrzył nasze serca, które były pokaleczone. Ale kiedyśmy przyszli przed tron Boży, skruszone serce, skruszeni przed Panem, w pokucie, nie sądzę, by ktoś mógł z tego miejsca odejść i powiedzieć, Bóg mnie nie słyszał, nie odpowiedział. A więc nie mamy jakiegoś pozornego ubezpieczenia w naszym życiu. Ale on powiedział, jeśli kto przyjdzie do mnie, dam mu pić ze zdroju wody żywej. I z tego korzystamy. To wspominamy. To jest też nasza radość, że nikt się nie zabawia naszym życiem. Mówi bardzo jasno. Przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Jesteś po Jego stronie? Nie. My kaznodzieje czasami unikamy tych sformułowań i czasami czujemy się niezręcznie, gdy musimy powiedzieć. Ale jeśli nie, niestety, jesteś bez Boga, bez wieczności. Nie możemy używać gładkich słów, bo byłoby to oszukiwanie. On tego nie czynił. Nawet faryzeuszom, z którymi się spotykał, mówił ściany pobielane, mówił groby. Mówił im wprost, kim są. Postawali białej gorączki, ale wiedzieli prawdę. Nie mogli powiedzieć, a ja myślałam. On jest uczciwy wobec nas. To przyniósł Jezus Chrystus w swym narodzeniu. Tę rzetelną uczciwość dotyczącą naszego duchowego stanu. Jasno wiemy, kim jesteśmy, kim w Jezusie możemy być. Ogłosił jeńcom wyzwolenie, powiedział prorok. Myślę, że to jest ważne. Jak wielu jeńców nie mogło być wolnymi, jak wielu jeńców trzęsącą się ręką sięga po kieliszek, zapala papierosa, kłamie zawsze, a jak się pomylą, powiedzą prawdę. Zniewolenie ma wiele twarzy. My tak lubimy te eksponować akurat te podstawowe rzeczy. Zniewolenie ma wiele twarzy. To gorszy bożek niż światowid, który miał tylko 4 oblicza. To pogański bożek, który zawsze lubi ćwić w nas. Ale nie mogę zostać chrześcijaninem, usiłując tylko być wyzwolonym z namiętności grzechu. Mogę zostać chrześcijaninem, gdy przychodzę do tego, którego dziś wspominamy, nowonarodzonego. Tego, który się narodził, a który nie pozostał dzieciątkiem. My dziś wspominamy Jego narodzenie, ale nie dziecinkę maleńką, bezradną, bezsilną. Ale Króla Królów, Pana Panów dziś wielbiliśmy w pieśni. Cieszę się, że to możemy czynić. że możemy to robić w tym miejscu, w tym, co nazywamy nawróceniem, tym wyzwoleniem. Nie chodzi, byśmy byli lepsi, ale żebyśmy byli zupełnie inni. Byśmy byli innymi ludźmi w Jezusie Chrystusie. Nie wystarczy pokiwać głową i powiedzieć: to prawdy, bardzo żałuję, że to zrobiłem, a potem żyć po dawnemu. Czasami powiada się: chcę chodzić do kościoła, czytać Biblię, codziennie modlić się, uczestniczyć w akcjach chrześcijańskich, ale kocham świat i nie mogę sobie wyobrazić, by nie wolno było mi go kochać. Ale Bóg powiedział: kochaj świat. Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy miał żywot wieczny. Ale nie kochaj grzechu z całą jego zniewalającą obrzydliwością. Podawałem przed wieloma laty ten przykład, ale jeszcze raz dziś w tej właśnie sposobności, kiedy mówię o tym Bożym wyzwoleniu, przypomnę. On tak odżył ten przykład na nowo, kiedy miałem okazję stać przy kazalnicy, przy której wiele kazań wygłosił Billy Graham. To człowiek, który już za życia ma muzeum i miałem okazję tam stanąć przy tej kazalnicy jego i tak sobie pomyślałem: o, bym takie miał namaszczenie, to byłoby niezwykłe. Ale on opowiadał o pewnym człowieku, który każdego poranku uwiązywał swego konia przed barem. Aż pewnego dnia właściciel baru zobaczył uwiązanego konia przed kościołem i zadał mu pytanie: co się stało? Dlaczego dziś konia uwiązałeś przed kościołem? Człowiek odwrócił się i rzekł: wczoraj nawróciłem się do Boga, dlatego odtąd będę uwiązywać konia przy innym parkanie. Wyzwolony jeniec uwiązuje swego konia przy innym parkaniu. I mamy tę przyjemność smakowania życia, delektowania się Bożym Słowem, śpiewania pieśni na chwałę w takim miejscu jak to dzisiejsze, w takim gronie, wśród takich wspaniałych ludzi, którzy doświadczyli Bożej łaski, przeżyli zbawienie. To dlatego zachęcamy tych, którzy przeżyli zbawienie, by dzielili się świadectwem, aby to było też zachętą dla tych, którzy może ciągle jeszcze są na rozdrożu. Ale to bardzo niebezpieczne stanie. Wyzwoleni stoją wolni od strachu kary, od strachu ognia. Stają się wolni od obawy utracenia łaski. Wolni od obawy, że nie osiągną obietnic. Dlatego tym pierwszym słowem tej dobrej nowiny jest: opamiętajcie się, bo jest to cudowne, niezwykłe dzieło Bożej łaski. A potem powiedział: ślepym przejrzeniem. Iluż ślepych doświadczyło, ilu niewidomych doświadczyło Bożego dotknięcia? Bartymeusz, ślepo narodzony, opisany w 9 rozdziale Ewangelii Jana, ślepi opisani w Ewangelii Łukasza. Oni doświadczyli tego dosłownie. Byli ślepymi, narodzili się ślepymi i odzyskali wzrok. Ale myślę, że też tu w tym miejscu to słowo w naszym życiu realizuje się w inny sposób. Byłem ślepy, a teraz widzę, w sensie duchowym. Wierzę, że Bóg uzdrowił nasz duchowy wzrok. I tego doświadczamy. To jest niezwykłe uczucie. Nagle czytasz Boże Słowo i nagle ten tekst wyskakuje. Teraz go dopiero zobaczyłem. Tyle razy go czytałem, ale dziś go widzę tak wyraźnie. On jakiś taki wypukły się stał. A przecież to jest taka sama księga ciągle wydrukowana płaskim drukiem. Byłem ślepy, ale widzę. I to jest też moje życzenie dla nas zgromadzonych, aby wśród tych wołających: byłem ślepy, a teraz widzę, było jak najwięcej nas. Wszyscy, by nie zabrakło nikogo z nas tu obecnych. I ogłosił rok łaski. Za kilka dni będziemy reasumować, podsumowywać. Będziemy podliczać miniony rok, zbliżający się rok, jego przewidywania nasze, jaki on będzie. Kiedy te słowa wypowiedział Jezus, powtórzył w synagodze. Wszyscy byli zdumieni. To Jego to dotyczy? To On jest? A On wtedy powiedział: te słowa dziś wypełniły się między wami. On przyszedł, by też powiedzieć nam o swojej miłości, o latach, które w miłości Bożej będziemy mogli przeżywać. Świat, który ukochał Bóg. Dla tych ludzi było to zdumiewające, bo to było za dużo dla nich. Nie mogli tego zaakceptować. Ogłosił amnestię i teraz możemy mówić, jest rok łaski. I mija powoli rok, kolejny rok Bożej łaski. Duch Pański nade mną. On, gdy przychodzi z Ewangelią do nas, nie pyta grzesznika, gdzie się ubrudziłeś, ale powiada, chcę cię oczyścić. Chcę sprawić, że będziesz wolny. Obdarzę zbawieniem. Ten świat Chrystusa, w jakim on się narodził, jest taki sam jak dzisiaj. Okrutny, cyniczny, skorumpowany, ale jedno, co się stało z tym światem od narodzenia Jezusa Chrystusa. Ewangelia go zmieniła i zmienia. I będzie go zmieniać tak długo, aż on powtórnie przyjdzie, by zabrać Kościół, by zabrać tych, którzy poszli za nim. Będziemy podsumowywać mijający rok, będziemy się wpatrywać w ten nadchodzący. I wierzę, że ten nadchodzący będzie kolejnym rokiem Bożego odkupienia, Bożej łaski. I koniec tego fragmentu z proroka Izajasza jest bardzo zachęcający, trzeci werset. Abym pocieszył, abym dał olejek radości, pieśń pochwalną. Myślę, że to jest też przesłanie mówiące, co przyniósł Chrystus w swym narodzeniu nam. On przyszedł, aby pocieszyć zasmuconych, aby dać radość, aby wypełnić nas pieśnią pochwalną. Dlatego aniołowie powiedzieli, ogłaszamy wam, zaśpiewali pieśń pochwalną i ludzie byli zdumieni, że można się radować, cieszyć, czcić Boga, chwalić Jego, całe serce włożyć w to uwielbienie i chwałę. I niebo rozbrzmiewa ciągle tą chwałą radości. A potem usłyszałem, powiada Jan, gdy był na wyspie Patmos, donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. On był uczestnikiem tej chwały. On widział przedsmak tej chwały. On mógł powiedzieć, to jest prawda. On przyszedł, aby dać radość, aby dać pokój, aby wypełnić nas chwałą i uwielbieniem. Próbujemy się wkomponować w ten wielki chór uwielbiających Boga. Próbujemy to czynić na każdym nabożeństwie. Czy długo pamiętano tę pieśń aniołów? Nie sądzę. Potem zaczęto inną pieśń śpiewać. Ukrzyżuj go. Zapomniano o tej nocy betlejemskiej. Tak szybko i łatwo zmieniają się nasze nastroje. Ale chciałbym, byśmy ten nastrój tej betlejemskiej wieści mieli w naszych sercach. Byśmy byli ludźmi radości. Byśmy nie mówili tylko, a to nie ma znaczenia, Chrystus poszedł na Golgotę, umarł, zmartwychwstał, to jest najważniejsze poselstwo. To, że się narodził, gdyby się nie narodził, nie byłoby tych konsekwencji. On się narodził, zgodził się przejść ludzką pielgrzymkę. I dlatego jesteśmy dziś przez to słowo przynaglani. Byśmy postępowali zgodnie z tym poselstwem proroka, które mówiło, jaka będzie służba, jakie posługiwanie będzie Jezusa Chrystusa. Pieśń pochwalna zamiast zwątpienia. Tu, gdy mówię o tym zawoju, to w niektórych tłumaczeniach znajdujemy wieniec. Przyszedł dać nam taki wieniec laurowy, abyśmy byli ludźmi pełnymi chwały, pełnymi uwielbienia dla Boga. W tej radości chciałbym, byśmy świętowali narodzenie Jezusa Chrystusa dziś, jutro, w najbliższych dniach. Wierzę, że będziemy mogli powiedzieć o to, o czym oni widziały zbawienie jak Symeon. Oto to jest ta ważna wieść, którą dzielimy się dziś w tym miejscu. Ale gdy czytam ten drugi rozdział, to patrzę na to, jak się toczyło dzieciństwo Jezusa Chrystusa. Czytamy, że Maria zachowywała te wszystkie słowa, które słyszała w swoim sercu. I myślę, że narodzenie się Jezusa Chrystusa nie było prywatną sprawą tego małżeństwa, chociaż chcieliby było prywatną sprawą. Chcieliby to była ich taka intymna, szczególna sytuacja. Niewiasta chciałaby się czuć bezpiecznie w tym momencie, nie indagowana, nie zaczepiana. Ona potrzebowała ciszy, spokoju i tego cieszenia się tym maleństwem. A oto tu aniołowie, potem jeszcze przychodzą pasterze, rejwach wokół tego dzieciątka. Myślę, że niezupełnie mogła się czuć szczęśliwą. A jednak. Okazuje się, to nie jest prywatna sprawa narodzenie się dziecka. Nawet w naszych rodzinach dziś. To pozornie wydaje się, że jest to absolutnie prywatna sprawa. Nasza osobista sprawa. Ale tak naprawdę dajemy kolejnego człowieka społeczeństwu, w którym żyjemy. To na nas spocznie ogromna odpowiedzialność. Kim on będzie? Na kogo go wychowamy? To już nie jest tylko prywatna sprawa. Tak, jest szczególnie intymna i osobista. Ale gdy to dziecko się pojawia w rodzinie, stajemy się od razu odpowiedzialni za to, w jakich warunkach wyrośnie, kim będzie, jaką troską je otoczymy. I Maria zachowywała słowa, które słyszała o tym dziecku, które urodziła. Kim to dziecko będzie? Jaki damy mu bagaż duchowych przeżyć? Czego ono doświadczy? O wielu takich dzieciach Bóg coś ważnego powiedział i to się realizowało w ich życiu. Hagar dowiedziała się, kim będzie Ismael, jakim będzie człowiekiem i jakie będzie miała życie. Ona mogła powiedzieć: Panie, zabierz go z powrotem, nie chcę. Ale ona przyjęła to. Gdybyśmy my wiedzieli o wielu rzeczach, które zdarzą się nam w rodzinie z naszymi dziećmi, byśmy powiedzieli: Panie, może szkoda, że jeszcze nie poczekałem. Szkoda, że żeśmy jeszcze nie poczekali. Wielu z nas by uciekło. To jest wielki dar, którym obdarzył każdą rodzinę. Rebeka usłyszała, jakie to będą bliźniaki. Kto z nas mógłby się pokusić o to? Panie, powiedz, daj prorocze słowo. Co dla tego kraju masz przez tych ludzi do powiedzenia? Chcę się wsłuchiwać. Nie chcę być tylko człowiekiem z uzdrowionym wzrokiem duchowym, ale z uzdrowionym słuchem też. I słyszeć, co Bóg chce powiedzieć. No myślę, że najbardziej to mogli się cieszyć rodzice Samsona. Ale będziemy mieli syna. Ten dopiero pokaże, jak złapie tą oślą szczękę, a pogoni Filistynu. No, takiego chcieliśmy mieć, Rambo. Prawda? Z takiej opcji, z takiej propozycji byśmy się cieszyli. No, Samson był niezwykły, osiłek. Ale gdybyśmy dowiedzieli się, wiecie, on będzie herlawy, będziecie mieli z nim dużo problemów i spędzicie wiele dni przy jego łóżku, bo będzie chory, to byśmy powiedzieli: Panie, aleś nas uszczęśliwił. Po co nam taka droga? Ale uczmy się odbierać od Boga to, co nam daje. Przyglądajmy się temu. Uczy nas wielu rzeczy. A gdyby nie takie dramatyczne przeżycia w niektórych małżeństwach, czego i tu w naszym zborze doświadczyliśmy, wielu by może nie wiedziało, co to znaczy Boże błogosławieństwo. To, że dziecko trochę problemów ci stworzyło, to jest żaden problem. Uczymy się. Taka odpowiedzialność, czego Bóg oczekuje od nas jako rodziców. W jakim kierunku będzie chciał nas poprowadzić? Co będzie chciał powiedzieć nam? To matka Mojżesza nauczyła go, kim on jest. To babka Tymoteusza, eunika, nauczyła go, kim jest Jezus Chrystus. Nauczyła go, kim jest Bóg. Ona go nauczyła takiej duchowej odpowiedzialności za swoje życie. Ale gdy ta odpowiedzialność duchowa ciąży, jesteśmy błogosławionymi. Jedno, na co chcę jeszcze uczulić rodziców. Nie pozostawiajmy duchowego wychowania naszych dzieci Kościołowi. Ale muszę też z przykrością stwierdzić, że wielu wychowanych w domach chrześcijańskich nie jest chrześcijanami. Nie dlatego, że się nie nawrócili. Dlatego, że mają sposób myślenia i wartościowania zupełnie świecki. To jest dla mnie zdumiewające. Co robili rodzice? Jak uczyli? Kiedy czytali z nimi Biblię? Które programy telewizyjne one lepiej znają te dzieciaki niż to, co jest w Biblii napisane? Kochani rodzice, na nas spoczywa niezwykła odpowiedzialność, ponieważ nie wiesz, czy twoje dziecko nie powinno być kiedyś kaznodzieją, misjonarzem, liderem grupy domowej, liderem młodzieży, liderem kobiet, liderem ludzi zagubionych. Może będzie potrzebny, by usłużyć ludziom bezdomnym, zagubionym, samotnym, nieradzącym sobie w życiu. A ty wiesz, jak sobie z tym poradzić. Mamy niezwykły skarb w glinianych naczyniach. I te gliniane naczynia, mimo że tylko w tym naszym ciele, są wspaniałymi narzędziami, które Bóg będzie używać. Niech to Boże błogosławieństwo i to przesłanie połączone z tym dzisiejszym świętowaniem, przypominaniem, jak rodzina Maria i Józef podchodzili do swego dziecka, jest napisane, że przybywało, ten drugi rozdział kończy się Łukasza takim stwierdzeniem, a przybywało Jezusowi mądrości i wiedzy i poznania. On we właściwych warunkach wzrastał. Miał świetnych, doskonałych rodziców, wspaniałych rodziców. Świętujmy tę radość narodzenia Jezusa Chrystusa.